Dzień dobry, Wojciech Basełgo przy mikrofonie, a ze mną jest pan poseł Michał Jach z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu.
Panie pośle, Bartłomiej Wróblewski nie będzie rzecznikiem praw obywatelskich. Senat odrzucił jego kandydaturę. Przeciw kandydaturze posła PiS głosowało 49 senatorów, poparło go 48, dwoje wstrzymało się od głosu, a jeden był nieobecny. To najnowsza informacja, jak pan ją skomentuje?
Po prostu smutno mi jest, bo znam doktora Wróblewskiego, Bartek, bo jesteśmy kolegami, znamy się od lat, jest to postać naprawdę niezwykła, nie kieruje się emocjami, nie kieruje się względami takimi politycznymi, jest naprawdę postacią, która mi imponowała, taką, ma wielkie dokonania, świetny prawnik, ma tytuł naukowy, Bartek został bardzo nieuczciwie potraktowany, gdy go ciągle jakiś nominat partyjny. Jest to kompletna bzdura. Każdy rzecznik praw obywatelskich, który jest wybierany przez Sejm, więc jest wybierany przez polityków. Co to znaczy nominat partyjny? Wszędzie na świecie są te stanowiska, to są efektem wyboru przez parlamentarzystów, czyli przez polityków. A to, czy on będzie dobrym rzecznikiem, czy będzie w interesie obywateli, czy będzie politykiem, to z tym nie ma nic wspólnego.
Kolejny temat, który spadł rano w czwartek. Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła proces przygotowania wyborów prezydenckich, tak zwanych kopertowych. Poinformował prezes Najwyższej Izby Kontroli na specjalnej konferencji pan Marian Banaś. Jest już stanowisko rządu, a jaki jest pana komentarz?
Marian Banaś, którego też znam od wielu lat, no tak słabo to wygląda. No naprawdę, tutaj się naprawdę nie popisał. Ma dokonania swoje w życiu, był świetnym ministrem finansów, tego mu nikt nie odbierze, a tutaj zachowuje się przynajmniej w tej jednej kwestii. No może i rzeczywiście ten premier mógł to bardziej przygotować, no ale no jak można sobie wyobrazić taką sytuację, że gdyby nie było żadnej reakcji, gdyby ta epidemia dalej tak trwała w sposób uniemożliwiający wzięcie udziału przez wyborców w normalnym trybie, to co? To byśmy nie mieli prezydenta. To by nie można było nie można byłoby prac legislacyjnych prowadzić. No trzeba jakoś było rozwiązać. Premier do tego podszedł w sposób odpowiedzialny, z wielkim poczuciem odpowiedzialności za Polskę, za państwo, za procesy podejmowania decyzji, a tutaj wyciąga mu się, że jakieś rozporządzenie może powinno być inaczej, no niepoważne i smutne, że ludzie z pewnymi dokonaniami albo nawet z wysokimi dokonaniami w pewnym momencie z powodów urażonej dumy, być może, że ma prawo się tak czuć, no ale tu chodzi o państwo, a nie własne ambicje czy własne poczucie tam wartości, które zostało może naruszone. Tak się nie postępuje.
Nadzwyczajna sytuacja wymagała nadzwyczajnych środków, nawet kosztem tego, że według NIK-u złamano prawo?
Panie redaktorze, no czy złamano prawo w taki sposób, jak raport NIK-u mówi? No poczekajmy, zobaczymy, czy prokuratura podejmie ten wniosek, czy prokuratura, czy są te postępowania, orzeknie jakoś, bo w moim głębokim przekonaniu to właściwe funkcjonowanie państwa jest rzeczą nadrzędną. Oczywiście łamania prawa nie można usprawiedliwiać wyższą koniecznością, natomiast tutaj, gdyby rząd w ten sposób się nie przygotowywał tych wyborów, to mogłoby dojść do paraliżu państwa. No, panie redaktorze, to ustawodawcy nie przewidzieli sytuacji takiej, że pandemia może ogarnąć cały świat i przez półtora roku blokować funkcjonowanie całego świata. No więc ekstraordynaryjne rozwiązania w super ekstraordynaryjnych warunkach. No i tutaj należy raczej szukać, czy było to złamaniem prawa, czy rozpatrzenie tego, czy raczej było to niedopatrzeniem. I tutaj naprawdę to słabe jest. To jest po prostu słabe, to argumentacja NIK-u. I to jest taki kolejny przykład, że emocje, osobiste emocje często biorą górę nad państwotwórczym myśleniem, logicznym myśleniem, w ogóle nad odpowiedzialnym myśleniem.
Ta data konferencji prasowej w sprawie wyborów kopertowych według pana była całkowicie przypadkowa czy nieprzypadkowa? Bo ja przypomnę, że w czwartek zebrało się kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości, które ma podjąć, nie wiem czy już podjęło, decyzję w sprawie terminu prezentacji nowego programu, tak zwanego Nowego Ładu. Pan może nam zdradzić rąbek tajemnicy, co może zawierać ten Nowy Ład, ten plan?
Panie redaktorze, najpierw odpowiem na pierwszą część, czy przypadkowy. No zawsze sytuacja jest tak, się zmienia, tyle rzeczy się dzieje wokół nas. Żyjemy w takich dosyć nieprzewidywalnych czasach, szczególnie odkąd ta pandemia jest, że właściwie każda data z czym się wiąże i można zaraz tutaj będąc zwolennikiem jakichś teorii spiskowych, że każda data jest nieprzypadkowa, że jak ten coś powiedział, to znaczy, że ktoś coś innego powiedział. Nie, ja uważam, że tutaj nie ma żadnej koincydencji. Natomiast, panie redaktorze, w takiej sytuacji odpowiadam tak. Gdybym wiedział, też bym nie powiedział. To nie w mojej kompetencji jest, nie moja, że tak powiem, nie moje zadanie, ażeby informować o czymś, do czego predestynowany jest tylko i wyłącznie premier Mateusz Morawiecki. Tak uważam, jestem o tym głęboko przekonany.
No panu może nie wypada, ale ja naszym słuchaczom powiem, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami nowy program Prawa i Sprawiedliwości ma się składać z kilku obszarów, między innymi z planu na zdrowie, uczciwą pracę, jest też zapis o dekadzie rozwoju, też dotknie rodzinę i dom. Będą też nowoczesne rzeczy, takie jak dobry klimat dla firm, czysta energia, czyste powietrze i coś, co wymagałoby rozwinięcia, Cyberpoland 2025. Dobrze, porozmawiamy.
Tak, oczywiście, panie redaktorze, oczywiście, że ma pan rację, bo to wszystko jest, ale w takich bardziej ogólnych, tak, bardziej ogólnych ramach, takich właśnie jak pan zacytował, to jest wszystko zapisane w programie odbudowy kraju, także w tym programie, który rząd pan premier Mateusz Morawiecki wysłali kilka dni temu do Komisji Europejskiej. No to ma się składać, natomiast szczegóły już i te ogólne zapisy, program cyfryzacji, rodzina, jak to się będzie przekładać na szczegółowe programy, na szczegółowe rozwiązania, o tym dowiemy się podczas prezentacji nowego Polskiego Ładu.
No wszystko zapowiada, że Prawo i Sprawiedliwość będzie cały czas przodowało w badaniach sondażowych. Koalicja Obywatelska natomiast ma najgorszy wynik w historii badań. Z ostatniego sondażu wynika, że Koalicja Obywatelska zdobyła obecnie niewiele ponad 12% głosów. W teoretycznych wyborach oczywiście, to spadek aż o 6 punktów procentowych w porównaniu do identycznego sondażu z kwietnia. Jak pan to skomentuje? To jest efekt, ten spadek to jest efekt zamieszania z poparciem właśnie Funduszu Odbudowy?
Panie redaktorze, ja podziwiam wyborców Platformy, którzy mają tyle lat cierpliwości i deklarują poparcie dla nich. Przecież Platforma Obywatelska, odkąd zdobyła władzę w 2007 roku, oni nie przedstawili nigdy żadnego programu, nie tylko wieloletniego, ale nawet na najbliższy rok. Tam wszystko u nich się opiera na jednym. Zlikwidować Prawo i Sprawiedliwość. A ja odkąd Prawo i Sprawiedliwość przyjęło władzę, kiedy wyborcy nam zdecydowali, że mamy rządzić Rzeczpospolitą, no to odsunąć PiS od władzy i zlikwidować PiS. To jest jedyny program, jedyne marzenie. Tam nie ma nikogo, kto by napisał jakiś program i powiedział, że nie wiem, obniżymy podatki, podwyższymy podatki, czy rozwiniemy przemysł kosmiczny, albo zlikwidujemy przemysł jakiś inny. Nic. Tylko jest zniszczyć PiS. No to ja się dziwię się, że przez tyle lat ci wyborcy, no przecież myślą i widzą, i widzą, że przychodzi kolejny przewodniczący, wychodzi kolejny polityk z Platformy i mówi, zniszczyć PiS. PiS do nadaje, nie nadaje się. I jeszcze wulgarnym, często obrzydliwym językiem to operują. No więc naprawdę podziwiam, że jeszcze mają tyle, bo dla logicznego, takiego spokojnego człowieka, który spokojnie przeanalizuje, no to wychodzi tak, że każdy byle nie Platforma, no bo oni nie reprezentują żadnej pozytywnej propozycji, nie reprezentują żadnego pozytywnego przekazu. tylko negatywny. Widać też frustracje, wypływają z nich i przelewają na swoich wyborców. Współczuję wyborcom.
Czas nas goni. Chciałem zapytać o coś, na czym pan powinien znać się doskonale, bo przypomnę naszym słuchaczom, że jest pan także przewodniczącym Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Taki punkt zapalny, izraelska armia przygotowuje się na odwet w Strefie Gazy. To jest konflikt dosyć daleki, wydaje się nas niedotyczący, natomiast na świecie w tym samym momencie dzieje się kilka innych ciekawych rzeczy, które też wyglądają trochę jak atak. W USA cyberatak na infrastrukturę krytyczną, czyli rurociągi, stacje benzynowe w Stanach Zjednoczonych były w czwartek zablokowane. Natomiast coś, co może niepokoić, to informacja o tym, że w obwodzie kaliningradzkim kończy się formowanie dywizji zmechanizowanej, podał w czwartek rosyjski dziennik Izwestia. W skład tej dywizji wejdą 3 pułki zmechanizowane i 1 pancerny. Rosjanie twierdzą, że jest to odpowiedź na rozmieszczenie sił NATO w krajach bałtyckich.
Cóż powiedzieć, to jest po pierwsze propaganda rosyjska. Często te dywizje, one są mnożone przez Rosjan, oni są mistrzami w tym, że tam armia składa się z 3 brygad, to jest po prostu dla kogoś, kto się na tym zna, to jest jakaś niepoważna sprawa. Natomiast, no, panie redaktorze, każdy taki przemoc, jak w Izraelu, to u wszystkich ludzi powinien budzić sprzeciw, że nie powinni sąsiedzi, bo to przecież sąsiedzi, oni przecież w jednym państwie żyją, nie powinni między sobą, nie powinni się mordować, nie powinni między sobą walczyć. Także te wszystkie apele również naszego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, najważniejszych instytucji międzynarodowych o pokojowe rozwiązanie konfliktu między Palestyńczykami a Izraelem są jak najbardziej uzasadnione. Natomiast Rosja to jest państwo, które ma wielkie problemy wewnętrzne, gospodarcze, no i próbuje zaistnieć bardziej na arenie politycznej, międzynarodowej niż militarnie. Ciągle wychodzi z jakimiś informacjami, które po sprawdzeniu okazują się o wiele mniej warte zainteresowania niż na pierwszy rzut oka, czy przy pierwszym czytaniu. I dlatego jestem o wiele bardziej spokojny o bezpieczeństwo Polski, ale i również naszych sojuszników, państw bałtyckich, Litwy, Łotwy, Estonię, wszystkich tych nowych członków NATO, od kiedy wojska sojusznicze znajdują się na terenie tej wschodniej flanki NATO. To jest najlepsza gwarancja naszego bezpieczeństwa, bo Rosjanie nie zachowują się nieracjonalnie. Rosjanie zachowują się racjonalnie i wiedzą, że jeżeli na terenie Polski są wojska amerykańskie, że na terenie wojsk jest stała baza w Redzikowie, to każdy atak na Polskę jest jednocześnie atakiem na żołnierzy armii amerykańskiej. A atak na żołnierza amerykańskiego, na jednego nawet żołnierza amerykańskiego na końcu świata, gdzieś, nie mówię w Europie, ale gdzieś tam na Dalekim Wschodzie, powoduje natychmiastowe podniesienie gotowości bojowej armii Stanów Zjednoczonych. Tam takie rzeczy są niedopuszczalne dla armii amerykańskiej. I to powoduje, że możemy się czuć o wiele bezpieczniej dzięki temu, że Amerykanie stacjonują w Polsce. A przecież oni dopiero 5 lat są w Polsce. To nie jest coś, co mamy od lat. To jest odkąd rząd Prawa i Sprawiedliwości rządzi, to uzyskaliśmy po raz pierwszy zapewnienia, a następnie przyjazd wojsk amerykańskich na terytorium Rzeczpospolitej i oni tu ćwiczą. Nasi żołnierze korzystają na tym, Amerykanie uczą się współpracy również z naszymi wojskami, uczą się walczyć w naszym regionie, w naszych warunkach geograficznych i w ten sposób podnoszą poziom bezpieczeństwa w regionie, w całym regionie, nie tylko w Polsce. I chwała za to, że mamy aktualnie taką sytuację polityczno-militarną w naszym regionie.
I tu musimy postawić już kropkę. Dziękuję pięknie za rozmowę. Moim państwa gościem był dzisiaj pan poseł Michał Jach, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję pięknie.
Dziękuję, do usłyszenia.